Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
Sponsorem programu jest firma Metal Poland z Gdańska. Dostawca materiałów hutniczych. metalpoland.com.
Coraz trudniej na rynku pracy. Czy sytuacja zaczyna się zmieniać powoli na niekorzyść pracowników? Polacy nie wiedzą o pieniądzach z OFE, które mogą dziedziczyć z ZUS. Niewiele osób się o nie upomina. I chaotyczne zachowanie miliardera Elona Muska, może nie chaotyczne, o co chodzi najbogatszemu człowiekowi na świecie, czy chce pomnożyć swój majątek w dziwny sposób. Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, i Bogusław Wieczorek, doradca zarządu Olivia Center. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Spowolnienie na rynku pracy. Czy widać je już nie tylko w Polsce, znaczy według wielu ekspertów widać je już w innych rozwiniętych gospodarkach, między innymi w Stanach Zjednoczonych, i to są informacje, które podaje Katedra Ekonomii i Finansów w Rzeszowie i Biec. Analitycy wskazują też, że rosnąca inflacja, wysokie ceny surowców energetycznych mogą spowodować spadek nowych miejsc pracy. Czyli inaczej ujmując, wygląda na to, że pojawia się na rynku mniej nowych ofert pracy, a jak jest z miejscami pracy, które już są? Ale może najpierw, czy panowie zaobserwowali, że na tym rynku jest mniej, rzeczywiście mniej ofert pracy, czy to już jest odczuwalne, mniej nowych ofert? I z drugiej strony, jak wygląda sytuacja obecnych pracowników, ludzi, którzy mają pracę, i czy powinni zacząć się bać o swoje miejsce pracy?
Mamy co najmniej spowolnienie gospodarcze, grozi nam recesja. Jesteśmy w czasach bardzo niepewnych. Nie znamy, jak rozwinie się sytuacja za naszą wschodnią granicą. Więc to, co się dzieje na rynku pracy, jest tylko i wyłącznie odbiciem tego, co się dzieje w gospodarce. I tutaj nie widać niczego szczególnego, nad czym należałoby się, w jakiś sposób dziwić. Pamiętajmy też, żeby doszło w ostatnich latach do bardzo dużej rotacji na rynku pracy, i te oferty, które przyjęli pracownicy, te prace, które zmienili, najczęściej były dużo lepsze, o dużo wyższych standardach. I to też nie jest tak, że nie zmienia jej się dlatego, że się pogorszyło otoczenie na rynku pracy, tylko te oferty pracy są po prostu takie, jakie były wcześniej oczekiwane. A przy tak dużej niepewności też jest większa wstrzemięźliwość przed porzucaniem tego, co się ma. Nawet patrząc na nasze kredyty, na kursy walut, tutaj każdy jednak patrzy na to z niepokojem, i mając dobrą ofertę pracy, którą się zmieniło 2, 3, 5 lat temu, niekoniecznie dzisiaj jesteśmy chętni, żeby to robić. Nie ma jeszcze, przynajmniej jeśli chodzi o sygnały płynące do Solidarności, nie ma jakichś niepokojących informacji, które by świadczyły na przykład o zapowiedziach zwolnień grupowych czy negocjowania jakichś pakietów oszczędnościowych. Nie ma serii jakichś propozycji obniżek, bo to bardzo często, gdy zakłady są w recesji, występują do związków zawodowych z wnioskami o negocjacje. Takich sygnałów nie mamy. Więc z jednej strony spowolnienie jest faktem, recesja nam grozi, to jest też fakt, i to, co dzieje się na rynku pracy, jest tylko i wyłącznie odbiciem stanu gospodarki i tej niepewnej sytuacji, w której obecnie jesteśmy.
Bogusław Wieczorek.
Ja mogę powiedzieć z perspektywy tych branż, które obserwujemy najlepiej w Olivia Center, czyli to są szeroko pojęte usługi wspólne, czy branża IT. I tutaj po jakimś chwilowym przestoju w pandemii te branże rosną pod względem zatrudnienia. To jest ciągły wzrost. Niektórzy z naszych rezydentów od tego czasu urośli ponad dwukrotnie. I nie widzimy tego spowolnienia, jeśli chodzi o tę liczbę ogłoszeń pracy. Natomiast to, co obserwujemy, to na pewno na poziomach zarządów jakieś przygotowywanie się, sprawdzanie opcji na tę recesję, która ma nadejść. To się jeszcze nie odbija, zobaczymy, czy się w ogóle odbije w samych stanowiskach pracy.
Czyli firmy przygotowują sobie plany B i C na różne okoliczności. Dobrze, że to robią.
Ale patrzmy też w dłuższej perspektywie. Patrzmy też w dłuższej perspektywie. Od kilku lat mieliśmy do czynienia z dużo szybciej rosnącymi wynagrodzeniami niż inflacja. To, że inflacja przeskoczyła wzrost wynagrodzeń, to jest dopiero 4, może 5 miesięcy, gdy mamy taką sytuację. Więc nie reagujmy nerwowo na to, co się dzieje. Patrzmy na to w dłuższej perspektywie. Te perspektywy są dużą zagadką i ta sytuacja, o której mówimy, ona się może zmienić z dnia na dzień. Atak jądrowy, 2-3 milionowa emigracja do Polski, z Ukrainy i nagle znajdziemy się w zupełnie innej rzeczywistości. Waluty oszaleją, Polska jako kraj frontowy zostanie zakwalifikowana zupełnie do innego miejsca. Nie wiemy, jak będą postępować inwestorzy, którzy tutaj ulokowali swoje biznesy, więc ta sytuacja może bardzo szybko się zmienić.
Na dzień dzisiejszy tego nie ma. Ale też w tą drugą, dobrą stronę też się może szybko zmienić.
Jak się szybko skończy na Ukrainie, dojdzie do jakiegoś pokoju, dojdzie do procesu odbudowy Ukrainy, w której mam nadzieję, że Polska będzie miała istotny udział, więc pójdzie zupełnie w drugą stronę.
Obligacje w górę, akcje w górę, wszystko w górę.
Złoty w górę, tak.
Złoty w górę, bardzo byśmy chcieli.
No to dokładnie to samo chciałem zauważyć, że faktycznie sytuacja zmienia się tak dynamicznie. No jeszcze nie dalej, jak pół roku temu przecież nikt z nas nie podejrzewał, że wybuchnie wojna za naszą granicą i będziemy się zmagać z kryzysem migracyjnym. Więc faktycznie tak naprawdę nikt nie jest w stanie powiedzieć, co będzie za pół roku. Bardzo dużo zależy od tego, jaka będzie zima. To też trzeba sobie powiedzieć wprost, że po raz pierwszy chyba od bardzo dawna wszystkie społeczeństwa, co najmniej Europy Zachodniej, są bardzo uzależnione od najzwyczajniej w świecie od pogody. Tak? Znaczy, jeśli zima będzie ciepła, to pewnie ten wzrost cen energii, to zużycie energii będzie dużo niższe i pozwoli przejść suchą stopą przez ten kryzys.
Mówiąc, podsumowując ten wątek, w dużych firmach, gdzie są organizacje Solidarności, przede wszystkim w przemyśle, nie widać żadnych niepokojących sygnałów, aby miało dochodzić do jakichś zwolnień grupowych, czy negocjowane są jakieś pakiety oszczędnościowe.
A patrząc, obserwując pracowników, bo do tej pory było tak, że chętnie zmieniali pracę na tą, gdzie będą więcej zarabiali. Teraz okazuje się, że podejmują dodatkowe zatrudnienie, ale też sporo, 8% respondentów zdecydowało się na podwyższenie swoich kompetencji zawodowych. Czy ten pęd właśnie do zmiany kompetencji, do podnoszenia, do przekwalifikowywania się, czy jesteśmy chętniej do tego nastawieni, bardziej pozytywnie.
To jest domena czasów dobrych i spokojnych. Gdy sytuacja jest dobra, bezpieczna, gdy dobrze zarabiamy, to jest najlepszy czas do podnoszenia swoich kwalifikacji, do zmiany, do szukania nowych rozwiązań. W sytuacjach takich niepewnych, kryzysowych zawsze ta tendencja jest, się osłabia. I też pamiętajmy, że blisko 90% na naszym rynku pracy osób nie widzi problemu ze znalezieniem nowej pracy, więc widać, że to poczucie bezpieczeństwa mimo wszystko jest jeszcze wysokie.
No, ten duży ruch, który był obserwowany na rynku pracy, też był bardzo mocno związany z czasem pandemii. Znaczy, wynikało to z jakichś takich psychologicznych uwarunkowań. Znaczy, wszyscy zaczęliśmy się trochę inaczej patrzeć na życie, na swoje zdrowie i na to, co robimy na co dzień. A z drugiej strony oczywiście diametralnie zmieniło globalne łańcuchy dostaw, trochę zrewolucjonizowało sposób, w jaki pracujemy, więc tych nowych możliwości, jeśli ktoś chciał zmienić pracę, faktycznie było dużo i ci pracodawcy, którzy chcieli wyprzedzić konkurencję, pewnie też oferowali wyższe wynagrodzenia. Sytuacja powinna się uspokajać, oczywiście nadal do tych liderów będą dołączać te firmy, które przespały ten czas, który mogły wykorzystać na zmianę. Ale dobrze, że pracownicy też widzą tę możliwość w rozwoju i szukają takich możliwości.
Nie zapominajmy o zagrożeniu wokół firm energochłonnych. Ciągle nie do końca są rozstrzygnięte kwestie wsparcia dla tych firm, których energia jest podstawowym kosztem. Dla których energia jest podstawowym kosztem. Tutaj mam na myśli przede wszystkim huty, chemię, cementownie, więc to są wszystko firmy, które bez należytego wsparcia za chwilę będą upadać. Rząd wykonał parę ruchów, ale w naszej ocenie one nie gwarantują rozwiązania tego problemu. Przypomnę, że Solidarność domaga się zablokowania cen energii i rekompensowania strat producentom, a więc żeby ta energia była taka sama dla wszystkich, żeby jej poziom był ustawowo zablokowany i żeby nie budować tego całego skomplikowanego systemu wsparcia tej firmie dajemy, tej nie, takie PKD kwalifikujemy do pomocy, takiego nie, tym gospodarstwom domowym dokładamy do takiego limitu, tym do wyższego, to wszystko powoduje, że z jednej strony naraża nas, że nie będzie notyfikacji Komisji Europejskiej, która może uznać to za niedozwoloną pomoc publiczną, a z drugiej strony może powodować, że będzie coraz więcej roszczeń, coraz więcej niezadowolenia i ten czas niepewności rozwiązania tego problemu energetycznego może się wydłużać. Solidarność protestuje w przyszłym miesiącu między innymi dlatego, że z informacji, z wiedzy, którą pozyskaliśmy od rządu, jasno wynika, że na dzień dzisiejszy nie ma gwarancji, że te firmy się utrzymają. Więc mówiąc o tej niepewności, o tym, co się może zmienić, no to ta sytuacja może się zmienić z dnia na dzień, jeżeli te firmy właściwego wsparcia nie otrzymają.
A czy dochodzą do panów jakieś sygnały, że spora część pracowników planuje emigracje zarobkowe, na przykład zagraniczne? Bo też z badań wyszło, że taką opcję rozważa 25% ankietowanych, o 3,5 punkty procentowe więcej niż 2 lata temu. W pewnym momencie ta emigracja zarobkowa tak właściwie zatrzymała się, można powiedzieć, i nawet zmieniła kierunek, bo zaczęli do nas wracać Polacy, którzy byli gdzieś na emigracji zarobkowej. No i teraz zaczynają myśleć, czy takie sygnały do was docierają? No i też gdzie można jechać w ramach emigracji zarobkowej, bo ja mam wrażenie, że wszędzie jest tak samo.
Wydaje mi się, że akurat ta emigracja zarobkowa, o której teraz mówimy, jej wzrost jest bardzo mocno związany z tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Oczywiście w takim momencie zagrożenia państwa, całej państwowości. Jakby no, w takich kategoriach też musimy myśleć. Jakby rozważamy też swoje jakieś życiowe, osobiste wybory. I faktycznie te opcje zarobku za granicą mogą się wydawać nieco bardziej atrakcyjne. Jak mogę powiedzieć znowu z perspektywy tych branż, które obserwuję z bliska, no bo to prawda, zależy od tego, z której strony się patrzy. My obserwujemy może nawet inny kierunek. Bardzo dużo osób przyjeżdża też i z zagranicy, i z innych miast Gdańska. No ale to jest też jakby możliwość pracy zdalnej, to umożliwia, tak? Więc można zarabiać w stawkach europejskich, zachodnich, a żyć w Polsce i dla wielu osób jest to na pewno bardzo wygodne.
W firmach, gdzie są nasze organizacje związkowe, nie widać takiego trendu. Też musimy oddzielić deklaracje od czynów. One bardzo często się mocno rozjeżdżają. Więc na razie póki co takiego trendu nie widać. Tak jak zresztą Europa też nie jest oazą spokoju. Wzrosty cen energii, paliw są często dużo wyższe niż w Polsce. Zauważmy też, że Europa jest targana falami strajków. Te problemy pracownicze tam też narastają. Nie tylko Francja, ale też w Holandii mieliśmy bardzo poważne ruchy protestacyjne, więc to nie jest taka oaza, wyspa spokoju, zieloności i mlekiem i miodem płynąca, żeby chciało się tam zostawić wszystko i jechać.
To teraz zmieniamy temat, ale jeszcze o pieniądzach. Ważna wiadomość dla wielu spadkobierców. Chodzi o pieniądze z OFE, które jakiś czas temu trafiły na subkonta w ZUS. No i jak przypomina Monday News, zgodnie z prawem można dziedziczyć środki, które z OFE zostały przekazane na subkonto do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Trzeba oczywiście od tego zapłacić podatek, przepraszam, ale wielu spadkobierców o tym nie wie, a ZUS nie spieszy się, żeby ich poinformować. To znaczy, powiedzmy sobie szczerze, w ogóle ich nie informuje. Wiedzieli panowie, że
tak, w razie czego można z tego skorzystać? W przypadku Solidarności, która uczestniczyła w opiniowaniu czytaniu ustaw wyrażaliśmy opinię na wiele wątków, które były zawarte w momencie, gdy te środki były przenoszone z OFE do ZUS-u. W Polsce bardzo często stosuje się taki nieuczciwy mechanizm, że coś jest, wchodzi się w coś obligatoryjnie, znaczy generalnie jest dobrowolność, ale wchodzi się jakby z urzędu, natomiast trzeba własną deklaracją czy własnym dokumentem z tego zrezygnować. I tak było na przykład w przypadku OFE. Jeżeli się w ogóle nie zareagowało, z urzędu wchodziło się do ZUS-u. Jeśli się zareagowało, to była to wykonywana wola ubezpieczonego. Tak samo było na przykład z PPK. Program jest dobrowolny, ale wchodziło się w niego z urzędu, trzeba było z niego zrezygnować, więc wykonać dodatkową czynność. Ale to też w marketingu często widać, że na przykład bierze się jakiś tam pakiet za darmo, ale już jest tam numer naszej karty kredytowej i jeśli się nie zrezygnuje w odpowiednim momencie, to z automatu zaczynają się potrącenia i człowiek jest w tym abonamencie, więc to jest dosyć powszechna praktyka, ale państwo tego nie powinno robić. My taką świadomość mamy w Solidarności, mieliśmy ją od samego początku, to było oczywiste, bo mówię, opiniowaliśmy te akty prawne. Natomiast jest tak, jak państwo mówicie, to jest bardzo nieuczciwy mechanizm, gdzie obligatoryjnie, a dobrowolność można uzyskać, wypełniając odpowiednie dokumenty.
Właśnie, ja się tutaj z panem zgodzę, że to jest kwestia właśnie tej powinności, czy rzeczy, które warto, czy nie warto robić, czy wypada robić. Zgodnie z prawem oczywiście można te środki dziedziczyć. Bardzo niedobrze, że taka instytucja jak ZUS, czyli wpisana jednak w ten cały państwowy system zabezpieczenia emerytalnego, nie informuje swoich de facto klientów o tym, że mogą te środki wybrać. Te same zarzuty można kierować też przecież do instytucji prywatnych, do sektora bankowego, który również cieszy się jakimś specjalnym jednak uznaniem i poszanowaniem i zaufaniem jego klientów, a wybrać często pieniądze skąd po zmarłych nie jest najprostszą rzeczą, mówiąc eufemistycznie.
A często się też o tym nie wie, że się jest spadkobiercą i że w ogóle są jakieś pieniądze, które gdzieś tam leżą i nie pracują dla nikogo.
Nie zapominajmy też, że ZUS jest tylko zakładem, jest tylko narzędziem, a decyzje podejmuje ustawodawca, decyzje podejmują odpowiednie resorty, które sprawują nad tym nadzór. Przypominam też, że nad ZUS-em jest Rada ZUS-u, która jest w części z partnerów społecznych, w części z polityków, w części też z przedstawicieli świata nauki, więc to też nie jest tak, że nie można takich rzeczy. Jest jakaś daleko idąca niefrasobliwość w tym, albo brak zainteresowania, żeby o czymś takim informować. Ale to najczęściej taką intencję miał ustawodawca, a nie narzędzie, czyli sam zakład, który wykonuje tylko pewne czynności.
Ale my informujemy także, nasi słuchacze będą świadomi tego, że mogą dziedziczyć środki z OFE, które są zdeponowane na kontach ZUS. Trzeba tylko pójść do właściwego oddziału ZUS-u i się o nie upomnieć. Ustawodawca nie przewidział żadnych ram czasowych, kiedy można to zrobić, więc proszę próbować, nawet jeżeli ktoś bliski państwu odszedł jakiś czas temu, proszę próbować i się nie zniechęcać, bo te środki być może są po prostu, no, wam się należą i tyle.
Pamiętajmy,
ten temat. Nie skończymy go tak.
Pamiętajmy, że w ZUS-ie jest tak gigantyczna dziura, brakuje tak ogromnych pieniędzy, że bez względu na władzę, bez względu na kolor polityczny, wszyscy zainteresowani są tym, żeby tam zostało jak najwięcej pieniędzy, żeby jak najmniej wydać, więc stąd się to bierze.
Ale obywatel ma swoje prawa, także też może z nich korzystać. Teraz już niewiele nam czasu zostało, no 5 minut. Elon Musk szokuje. Początkowo wydawało się, miliarder był po stronie Ukrainy. Jego obecne działania budzą wściekłość i w Kijowie, i w Waszyngtonie, i zapewne zadowolenie w Moskwie. Najpierw po prawdopodobnej rozmowie z Putinem, bo wyciekły informacje na ten temat, której on sam się wypiera, wymyślił swój plan pokojowy dla Ukrainy, potem chciał wycofać się z finansowania Starlinków, dzięki którym Ukraińcy mogą sterować obronną bronią. Teraz twórca Tesli sugeruje, że Tajwan powinien być kontrolowany przez Chiny. Notabene uzyskał jakieś zwolnienia na dwa modele Tesli w Chinach od podatku.
No i właściwie pani redaktor sama sobie odpowiedziała. Facet prowadzi globalne interesy, inne niż nam się wydaje. Z jednej strony powinniśmy być mu wdzięczni za to, co już zrobił, bo pół roku wojny na Ukrainie bez Starlinku to w ogóle zupełnie inna rzeczywistość.
Ale to też nie jestem pewna, czemu powinniśmy być wdzięczni, bo Polska też finansuje te Starlinki i przekazuje Ukrainie i wiele innych.
Ale jednak mimo wszystko do tej pory to działało. Facet prowadzi swoje biznesy, są rzeczy, o których nie mamy pojęcia. Świat jest zglobalizowany, Chiny są bardzo istotnym elementem tego zglobalizowanego świata, więc ja tutaj
Bardzo zaskoczony nie jestem. Business Insider zadaje bardzo zasadne moim zdaniem pytanie, czy powinniśmy się bać jego rosnącej siły i czy inni miliarderzy, widząc co robi on sam, pójdą jego śladem, bo to nie idzie w dobrą stronę.
Ja patrząc na te działania Elona Muska widzę jakby trzy możliwe wyjaśnienia tego. Tak? Znaczy, po pierwsze mamy w tle ten bardzo duży spór o zakup akcji Twittera, więc być może te działania są w jakiś sposób nastawione na to, żeby wpłynąć na kurs akcji Twittera. Wszystkie te oświadczenia przecież dokładnie tam miały miejsce. Druga rzecz, to no, pan o tym wspomniał, no, Elon Musk jest potentatem branży kosmicznej, a nie zapominajmy, że tak Rosja, jak i Chiny infrastrukturę kosmiczną mają potężną, więc być może jest to element tego typu gry i próby wynegocjowania dobrych warunków na przyszłość. No a trzecia możliwość jest taka, że Elon Musk po prostu tak uważa. Znaczy, no, jakby każdy się może mylić, nawet miliarder i to może być jego opinia. Czy powinniśmy się jej obawiać? Nie wiem. Znaczy, no, oczywiście może wpłynąć na wiele osób, jego zdanie. No, natomiast koniec końców każdy może je wyrażać. No, spotkał się z tak dużą krytyką jednak za swoje słowa, więc tutaj bym się jednak nie obawiał.
Wielkie międzynarodowe korporacje są najpoważniejszym zagrożeniem i dla demokracji, i dla rozwoju, i dla przyszłości. Jest wielka wojna między tymi tradycyjnymi korporacjami, czyli takimi, które na przykład minerały, ropę, przemysł, gdzie trzeba bardzo dużo zainwestować, a stopa zwrotu jest dużo mniejsza, z tymi big techu, czyli takie Google, Facebook, Apple. Przecież to są firmy, które zarabiają gigantyczne pieniądze przy relatywnie niewielkim wkładzie. I to jest oczywiście zagrożenie, a szczególnie te informatyczne, to jest zagrożenie. Widać już, jak wpływają na wybory, na decyzje. I to jest chyba ważniejsze od tego, czy Elon Musk będzie dalej pomagał Ukrainie, czy nie, tylko czy tacy ludzie jak on, czy takie korporacje jak jego, czy już nie zdominowały przypadkiem świata.
No i lepiej, żeby tego Twittera nie kupował. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, i Bogusław Wieczorek, doradca zarządu Olivia Center. Program realizowała Kamila Pietrusińska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.